Święty Józefie, proszę, abyś wyprosił dla mojego syna Waldemara i Agnieszki potomstwo, którego tak bardzo oczekują. Dziękuję Tobie za całą miłość, jaka spłynęła na moją duszę i proszę, żebym się w niej doskonaliła. Święty Józefie, dziękuję za obecność i wstawiennictwo. Święty Józefie, proszę o właściwe rozpoznanie powołania. Święty Józefie, głowo Najświętszej Rodziny i opiekunie rodzin, módl się za nami.
Duch Pański nade mną namaścił i
jest bardzo trudno mówić homilię w miejscu, w którym się jest właściwie na ambonie po raz pierwszy w życiu i gdzie słuchający widzą też tego mówiącego po raz pierwszy, więc może rozpocznę od bardzo prostej rzeczy, a mianowicie od nawiązania jakiejkolwiek relacji. Mam na imię Arkadiusz, jestem księdzem i jak obserwuję dookoła siebie, spośród wszystkich tutaj zacnych kapłanów jestem najmłodszym księdzem. Muszę przyznać, że właściwie dać świadectwo, iż święty Józef mi nie jest obcy. Bo pierwsza sprawa jest taka, że święty Józef był cieślą, a mój tata jest do dziś cieślą i prowadzi swój własny zakład ciesielski, w którym konstruuje różne rzeczy z drewna. Właściwie chodzi przede wszystkim o wieźby dachowe. Więc święty Józef jako cieśla i mój tata są mi bardzo bliscy. Kocham ich bardzo z całego serca. Poza tym muszę też przyznać, że od wielu lat, właściwie nawet nie pamiętam od kiedy, każdego dnia modlę się do świętego Józefa. Jest mi bliska ta litania do świętego Józefa. Nie chcę się jej nauczyć na pamięć, żeby nie stała mi się obojętna, ale żeby mi zawsze towarzyszyła i zawsze, żeby miał trud, aby otworzyć, przeczytać i modlić się do świętego Józefa. Dodatkowo też przyznam, że dzięki świętemu Józefowi uwierzyłem w działanie świętych. Mam w swoim życiu mnóstwo wydarzeń, które potoczyłyby się bardzo tragicznie, gdyby nie święty Józef. O szczegółach tych wydarzeń może teraz nie będę opowiadał, ale młodzi, którzy mnie znają, bardziej wiedzą, że gdyby nie święty Józef, to pewnie nas dzisiaj by tutaj nie było. Poza tym też, drodzy bracia i siostry, uważam świętego Józefa za bardzo poważnego świętego. Gdzieś tam z natury bardzo lubię, kiedy jak coś załatwiam, to rozmawiam z profesjonalistami i nie trzeba owijać bawełnę, każdy wie, o co chodzi. Jeśli chodzi o świętego Józefa, to za każdym razem, gdy mu o czymś mówię, to prędzej czy później się realizuje i tak się też dzieje, jakbym sobie tego nawet sam lepiej nie mógł wymarzyć. Zatem jeszcze raz powtórzę, kocham świętego Józefa i bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Ten fragment dzisiejszej Księgi Samuela, drodzy bracia i siostry, jest bardzo szalony w moim takim krótkim przekonaniu. Ponieważ kiedy spojrzymy sobie na to, co się tam dzieje, to zadziwia pod każdym względem. Wyobrażamy sobie Dawida, tego chłopca, który kamyszkiem załatwił Goliata. Tego Dawida, widzimy go przed oczami. I Dawid okazuje się, że na tym etapie pokonuje swoich wrogów, i ma na tyle już silne położenie, że buduje swoje państwo takimi mniejszymi krokami. Ma swoje miasto, które jest obwarowane, ma swój piękny pałac. Jest już znanym władcą w tamtejszej krainie i w tamtejszym świecie. I Dawid dochodzi do przekonania, że chce zbudować Panu świątynię. To będzie taki wyraz jego wielkości, że dla Pana zbuduje świątynię. I Dawid idzie do proroka Natana, aby mu o tym powiedzieć. Natan mu daje błogosławieństwo. Dawid wraca pewnie zadowolony do swojego domu, że Pan Bóg pobłogosławił jego planom, które ma na najbliższy czas. I okazuje się, że parę chwil później, kiedy Natan się zdrzemnął, ujrzał Pana, który mu powiedział, że nie, Dawid nie ma budować tej świątyni. I Natan wybiera się do Dawida i mówi mu: słuchaj, Dawid, ty tej świątyni nie wybudujesz. To nie jest plan Boży wobec ciebie. Dalej w tym widzeniu, które miał Natan i które przedstawił tak, jak je zobaczył Natan, Dawidowi dał do zrozumienia, że Pan Bóg tobie dał zwycięstwo. Że Pan Bóg dał tobie też stałość i pokój. Że Pan Bóg ofiarował tobie pokolenie, ogromne pokolenie, z którego przyjdzie na świat Mesjasz, Zbawiciel. I to pokolenie będzie trwało wieczne. Dom Dawida, dokładnie ta nazwa brzmiała w Księdze Samuela. Ale ty, Dawidzie, świątyni Panu Bogu nie będziesz budował. Brutalna wieść dla Dawida, który mógł tą swoją wielkość jakoś tak bardziej ucharakteryzować i podkreślić. Natomiast jak Dawid reaguje? Dawid przyjmuje z dziękczynieniem te słowa od Boga i postępuje dalej zgodnie z wolą Pana Boga. Zatem, drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy teraz, widząc, jak wyglądała ta historia Dawida w tym pierwszym czytaniu, spróbowali odnieść to do Józefa i później do naszego codziennego życia. I chciałbym zaproponować takie dwa obrazy. Pierwszy obraz wiąże się właśnie z tym sukcesem Dawida i jego pragnieniem zbudowania świątyni. I Bóg mówi mu nie. Jeszcze warto sobie zadać pytanie, drodzy bracia i siostry, dlaczego mu Bóg powiedział, że nie? Przecież był dobrym królem. Udało mi się odnaleźć w komentarzach takie zdanie, że na rękach Dawida jest zbyt wiele krwi i z jego rąk nie może zostać zbudowana świątynia. I tak faktycznie też było. Dawid pokonał mnogie narody, aby doprowadzić naród izraelski do jedności na tym etapie. I teraz patrzymy sobie, drodzy bracia i siostry, na tego Dawida w odniesieniu do Józefa, bo on do jego pokolenia należy. Józef, wtedy gdy ma zostać mężem Maryi, kiedy dochodzi do czegoś ważnego w jego życiu, nagle chce ją oddalić. Pamiętamy to z Ewangelii. Józef miał zamiar oddalić Maryję. Czyli miał też swój jakiś plan, podobnie jak Dawid. I Pan Bóg mu we śnie powiedział, że nie, nie. To nie jest twoja droga. Ty tak nie postąpisz. Masz wziąć Maryję do siebie. I teraz, drodzy bracia i siostry, my dzisiaj możemy się zastanowić, w jaki sposób to się odnosi do nas. Pan Bóg dzisiaj przez te postaci Dawida, Józefa chce nam powiedzieć, że nie mamy się wyróżniać jakąś byle jaką męską dumą. Nie mamy też się charakteryzować jakąś poprawnością polityczną, co nam się chce, co nam się widzi, jakie my mamy plany, co nam się wydaje. Nie mamy też ulegać wygodzie i bogactwu, albo też podkreślać w jakiś sposób swojego bycia na tym świecie, ale przede wszystkim jest najważniejsza w naszym życiu wola Boża. Wola Boża. Ja mam taką pokusę, żeby zapytać tutaj w ogóle zgromadzonych, czy macie jakieś marzenia? Czy macie jakieś marzenia, tak czy nie? To zgodnie z tym, co dzisiaj pokazuje nam Dawid i Józef jednocześnie, to warto się zapytać, co na to Pan Bóg. Jeżeli macie jakieś plany i sobie coś zaplanowaliście, wracam do domu, robię sobie barszczyk z kluseczkami, coś tam jeszcze, warto się zapytać, czy może ktoś obok nie głoduje. Jakaś wola Boża wobec mnie. Ja też tutaj, kiedy sobie o tym myślałem, o tej woli Bożej wobec mnie, przypomniałem sobie świętego Benedykta, który jest patronem Europy, który mówił, że jeżeli masz jakiś plan, to najpierw to przemódl, oddaj to Panu Bogu, zaniechaj, wróć do tego po jakimś czasie i dopiero to realizuj, jeżeli Pan Bóg ci o tym przypomni. Wola Boża, najistotniejsza. I dalej, tutaj jest nieliczne pewnie grono młodych ludzi, ale mam osobisty apel do tych wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj są, że odnośnie realizowania woli Bożej, nie bójcie się. Macie plan pewnie na życie. Ktoś chce być informatykiem, inny chce być pracownikiem, nie wiem, Volkswagena, jeszcze inny chciałby być muzykiem. Ale Pan Bóg może chce, żebyście byli siostrą zakonną, księdzem, zakonnikiem. Tutaj jesteśmy karmelitą. Nie bójcie się. Józef, Dawid pokazują nam dzisiaj, że przede wszystkim wola Boża, nic innego. Przypomina mi się od razu wezwanie z litanii do świętego Józefa. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. I to jest ten pierwszy obraz, który dziś mi się wiąże właśnie ze świętym Józefem. Dalej, kiedy sobie spoglądałem na te fragmenty Pisma Świętego i analizowałem życie świętego Józefa, to doszedłem do przekonania, że Pan Bóg, mówiąc Dawidowi przez Natana, że nie ma mu budować świątyni, nie chciał mu tylko powiedzieć, że jesteś do niczego i ty mi nie buduj świątyni. Bo to by nie był Pan Bóg. Pan Bóg, jak coś zabiera, to zawsze daje stokroć więcej. I dosyć długo szukałem jakiejś odpowiedzi na to pytanie i tak przypadkowo zupełnie gdzieś znalazłem też pewien komentarz, w którym zostało napisane, że w tych słowach Natana, w których przekazuje Dawidowi wieść, że nie ma budować świątyni, tak naprawdę też przekazał Dawidowi wieść, że ma się zająć budowaniem czegoś większego, czegoś silniejszego. Okazuje się, że ma zająć się budowaniem czegoś, z czym sam ma problem. I tak też się okazuje, że Dawid ma zostać budowniczym królestwa, w którym będzie zachowywane prawo moralne. Prawo moralne. To jest zaskakujące. Ten Dawid, król wielki, ma budować królestwo prawa moralnego, bo jest już jakaś jedność, jest jakaś siła, ale teraz potrzebna jest moralność tym wszystkim. Okazuje się, że on sam po pewnym czasie zaczyna mieć problem z moralnością. Uwodzi Batrzebę, zdradza, zabija Uriasza Hetytę, morduje. Ten wielki król, a miał zająć się budowaniem królestwa moralności. I teraz, drodzy bracia i siostry, kiedy sobie o tym wszystkim tak pomyślimy, to ten namiot i ten przybytek, czy też ta świątynia wybudowana z cedru miały stać się tak naprawdę dla Dawida ogromną świątynią Bożej moralności. I gdzieś mu to nie wyszło. Jeszcze tak obrazując bardziej, Pan Bóg od Dawida chciał, żeby wybudował mu tą świątynię z cedru, ale jeśli chodzi o tą moralność. A wcześniej arka u Dawida była w namiocie, czy też przybytku. Nie wiem, czy ktoś z obecnych tutaj kiedyś widział przybytek, bo ja nie i pewnie nikt z nas, bo arki nikt z nas nie widział. Ale przybytek to jest taki solidny namiot, otoczony jakimś takim płotem z materiałów. Przed nim jest palenisko, w środku jest sama Arka Przymierza. Jak ktoś był w Teze z młodzieży, to tam na polu namiotowym są takie solidne niebieskie namioty. To coś podobnego mniej więcej. I ten namiot ma wiele takich plusów i minusów. Można go łatwo przenieść, ale też minusami jest to, że jak jest gorąco, robi się bardzo gorąco. Jak pada, to tam szybko przemaka. Jak jest wichura, to może go porwać. I Panu Bogu, kiedy mówi Dawidowi, że ma zająć się budowaniem właśnie świątyni moralności, to nie chce, żeby to był taki namiot, który będzie się wahał, pochylał, przewracał, który będzie dzisiaj mówił tak, a jutro będzie mówił nie wobec tej samej sprawy. Pan Bóg chce, żeby ta świątynia moralności była jak taka cedrowa. Cedr to takie drzewo długowieczne, 500 lat. I chcę, żeby ta moralność u Dawida sięgała aż po wieki. Żeby on był przykładem. I teraz, drodzy bracia i siostry, kiedy sobie myślimy o tej moralności, o tym królestwie moralności, które miał budować Dawid, o tej świątyni, która miała być tak solidna, widzimy też Józefa, które właściwie z tą moralnością w pewnym momencie, kiedy pojawiły się trudności, to chciał oddalić tą Maryję. I Bóg mu mówi, że mają wziąć do siebie, zaopiekować się nią, stać się ojcem, wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka. I to jest dla nas, dzisiaj wiemy, że dla nas w ten sposób Józef stał się wzorem czystości i wierności moralnej. I pytamy o nas samych. I co do nas, to wszyscy możemy przyznać. Ja pierwszy jako grzesznik, i każdy z nas tutaj obecnych, że te sprawy moralne to mają nadzwyczajne trudności w naszym życiu. I nie jest łatwo z tym. Pogrążamy się w tych ciemnościach moralnych. I Józef nas dzisiaj, drodzy bracia i siostry, uczy, żeby nasze życie moralne sformatować. To nie znaczy, że mamy na pewien czas dla zachowania pozorów sobie przyjąć jakąś postawę, ale faktycznie mamy się sformatować. Takie słowo ze współczesnego młodzieżowego języka. Sformatujcie swoje mózgi, serca, żeby przede wszystkim była miłość do bliźniego, do Boga, czystość serca, zachowywanie Bożych przykazań. Jeżeli to będzie uporządkowane, nic was nie ruszy. Ale trzeba się sformatować. To znaczy trzeba się na nowo narodzić. Odrodzić. Nieustannie. Upadacie, jeszcze raz. Reset. I wracamy do odpowiedniego porządku rzeczy. Bo wszyscy wiemy, że to jest dzisiaj na głowie staje. Tego nas uczy dzisiaj święty Józef. I od razu przypomina nam się wezwanie z litanii do świętego Józefa. Opiekunie dziewic, najczystszy, módl się za nami. Dzisiaj w tym temacie, który zaproponowali ojcowie, jest ta Ewangelia. I w Ewangelii jedne z pierwszych zdań, które dotyczą właśnie Józefa, jest to, że wyruszył. Wędrówka. Wędrówka każdemu z nas towarzyszy. Gdyby Józef nie podjął tej wędrówki, pewnie by zginęli. Czyli wędrówka każdego z nas dotyczy. I kiedy myślimy o wędrówce, może nam się przypomnieć wielkie proroctwo Izajasza, gdzie mówił, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. My dzisiaj jesteśmy takim narodem kroczącym w ciemnościach. Dlaczego w ciemnościach? Bo szatan przybiera pozór dobra. I kroczymy w ciemnościach, mimo że świat i natura rzeczy są z aktu stworzenia dobre. Ale przez króla cieni, czyli szatana, to wszystko jest jakąś taką ciemnością często dla nas. Ale to, co jest najistotniejsze, to podobnie jak Józef, mamy iść do światłości. Ta ciemność i światłość nieustannie się ze sobą krzyżują. Ciemność jest wtedy, kiedy jesteśmy pyszni, kiedy się kłócimy, kiedy się nienawidzimy, kiedy się złościmy, kiedy nie ma między nami pokoju, pojednania. Światłość jest wtedy, gdy jest dobro, piękno, prawda, pojednanie, przebaczenie, wzajemne zrozumienie. I dzisiaj dobry Bóg przez Józefa, przez też tego nieszczęsnego Dawida, daje nam do zrozumienia, że mamy iść za Chrystusem, do Chrystusa, czyli wybrać światłość. Myślę sobie też, że wszyscy ci, którzy wybierają światłość, są zwycięzcami. I jak tutaj dzisiaj jesteśmy, to już jesteśmy zwycięzcami, bo jesteśmy przy Chrystusie. Dobrze by było, gdyby ta nasza postawa wybierania światłości, czyli bycia zwycięzcami, nie była tylko chwilowa. To nie znaczy, że ja teraz mam mówić przez parę godzin, żebyśmy dłużej byli w kościele i dłużej byli zwycięzcami. Ale chodzi o to, że kiedy wyjdziemy poza mury tej pięknej świątyni, żebyśmy nadal wybierali światłość. Prośmy o to świętego Józefa, bo to taki twardziel, taki prawdziwy mężczyzna, który wybrał Chrystusa, poszedł za światłością i jest zwycięzcą. I dlatego go kochamy, bo był blisko Chrystusa.